Wyłączam i
Włączam.
włączam. Właśnie, tata bym, jesteś jak mój tata. Jesteś nazitem, tak?
Nazistą włączania.
Językowy. A, myślę, ale
Od
w ogóle, czy
włączania.
jesteś
Nie,
na...
nie, wszyscy, nie wszystkie, ale
Aha.
włączanie jak najbardziej.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy ponownie przy rzece Rawce. Właśnie idziemy takim wałem obok niej w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. A Państwa zapraszamy na 45. odcinek Pszczele wieści o przyrodzie naukowo.
Co ciekawe, to dzisiaj taki odcinek związany sporo z industrializacją życia ludzkiego i tylko jeden materiał mamy taki bardzo naturalny, a jesteśmy w pięknym lesie,
Aha.
który sprawia
No.
wrażenie właśnie takiego bardzo naturalnego.
Tak, a dzisiaj opowiemy Państwu o wynalazku komplementarnego substytutu pyłku pszczelego.
Tak, opowiemy też o szkodliwości mikroplastiku w organizmach pszczół. Tym razem to chodzi o mikroplastik polistyrenowy.
I na koniec o takiej ciekawostce, która będzie nawiązywała do tego, co już mówiliśmy kiedyś, czyli o komunikacji dotyczącej znajdowania pożytków u pszczół melipon, która jest zupełnie odmienna niż u pszczół miodnych.
No, znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce, żeby gdzieś tam przysiąść sobie, oprzeć się o drzewo czy cokolwiek i będziemy kontynuować. Was zapraszamy do oglądania.
Piotrze, zanim zaczniemy omawiać właściwe publikacje naukowe, proponuję newsa, który trochę będzie dotyczył tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Zobaczcie sobie. Jest to poprzedni odcinek Pszczele wieści na polu rzepaku o rzepaku, o ile dobrze
Tak, to
pamiętam.
było.
Tak. No, wtedy omawialiśmy m.in. wielki test miodu Greenpeace'u i rozmawialiśmy o skutkach stosowania nielegalnych czy niezgodnie z procedurami pestycydów. I pojawiały się też tam takie argumenty, że no, jeżeli będzie się stosowało, prawda, realistyczne dawki dozwolone w terenie, to jest jakoś tam zmierzone, że to jest dobre dla pszczół i nie powinno, i zanieczyszczenia nie powinny się pojawiać w miodzie. Natomiast natknąłem się na taki ciekawy artykuł weterynarki kanadyjskiej w American Bee Journal w kwietniowym numerze no, tego roku, czyli 2025, który pozwoliłem sobie zatytułować Terenowa średnia dawka pestycydów nie jest świętością. Autorka między innymi tam wyjaśnia, co to jest terenowa dawka pestycydów. Ona, gdyby tłumaczyć to dosłownie, to można by użyć sformułowania realistyczna. No, chodzi o to po prostu, że jeśli prowadzimy badania i takie, jakie są zresztą najczęściej, badania w sztucznych warunkach laboratoryjnych, a jeszcze dodatkowo klateczkowe, z różnych względów się tak robi. Po pierwsze, te terenowe są bardzo skomplikowane, drogie
Tak.
i długotrwałe. Natomiast ona broni, czy pojawia się czasami taki argument, że na przykład w tych badaniach laboratoryjnych stosuje się większe dawki, niż by mogły być oczekiwane w terenie, i takie, które mogłyby później rozkłożyć się na wszystkie pszczoły, załóżmy w rodzinie pszczelej, i jako argument no, podważający jakby czasami stosowność tego typu badań i obostrzeń, jakie się z tym mogą łączyć. Ona trochę broni tego, a nawet bardzo, dlatego że mówi, że to nie jest takie proste, że nawet jeśli wyliczymy i nawet taką dawkę terenową, i nawet jeśli zrobimy badania terenowe, to one i tak nigdy nie są doskonałe, i tak zawsze się posiłkujemy tam, gdzie je wykonywaliśmy. Natomiast środowisko i krajobraz są bardzo zróżnicowane, nawet skrajnie. I podaję taki skrajny przykład. Wytruto wiele rodzin pszczelich pestycydem, który w Stanach Zjednoczonych, który miał zresztą oddziaływać tylko subletalnie, ale te pszczoły stały w pobliżu magazynu pestycydów i tam oddziaływanie tego było większe. Argumentuje też, że zawsze po prostu, nawet jeśli, co jest oczywiście sytuacją hipotetyczną, rolnik będzie idealnie po prostu wszystko wykonywał, no to zawsze po prostu warunki pogodowe, wiatr, jakieś zawirowania innego rodzaju, roślinność, która rośnie obok, no to wszystko ma wpływ i należy się spodziewać, że będą wahania. I teraz stawia taką tezę, że nasza polityka rolna Niekoniecznie musi się obierać tylko o te dawki terenowe, ale jak najbardziej może o te badania toksykologiczne wykonywane w laboratorium, nawet jeśli te dawka pestycydu na jedną pszczołę jest średnio wyższa niż by oczekiwana była w terenie. Dlatego, że no musi to odzwierciedlać według mnie tą sytuację, na jakie pszczoły jako zapylacze mogą być narażone, a mówimy przecież też o dzikich zapylaczach, które zapylają nawet większość roślin dzikich, z jakimi te owady mogą się zetknąć po prostu w terenie, nawet w tych obszarach, gdzie ta dawka będzie niespodziewanie wyższa.
Ale wiesz co, bardzo fajnie, że tego nie osadałeś. Wydaje mi się, że ja to trochę intuicyjnie rozumiem tak samo, bo właśnie w ostatnim odcinku, kiedy mówiłem o tym, że być może te dawki tego neonikotynoidu, który jest dopuszczony w Polsce do używania, były stosowane zgodnie z zaleceniami i być może one mimo wszystko do tych miodów przeszły, to właśnie taką sytuację miałem na myśli, że sytuacja ze środowiska nie zawsze musi być zgodna z przewidywaniami opracowanymi na sytuacji ze środowiska. Ponieważ co środowisko, to jednak mogą być inne warunki i rzeczywiście to, że w tym miodzie pojawiły się przekroczenia dopuszczalnych dawek, to nie musiało świadczyć o tym, że ktoś te dawki przekroczył na polu. Tak sądzę.
Mogło się tak zdarzyć. Mhm.
Tak. To miałem wtedy na myśli, tylko może nie wyraźnie to powiedziałem. No dobra, a co sądzisz o sztucznym pyłku?
A, dobrze, przechodzimy już w takim razie do badania pierwszego naukowego, które omawiamy. No tak, pojawił się taki, jest to zresztą, to badanie wywołało też sporo artykułów w prasie zagranicznej, popularnych, na różnych portalach, dlatego, że no było reklamowane...
No u nas też się szybko pojawią.
Tak?
Chyba. Tak, myślę, że się pojawią.
No w każdym razie było ono tam opisywane i nawet naukowcy, którzy wypowiadali się w tej materii, też opisywali to trochę jako, no... recepta na zagrożenia pszczół związane z masowym wymieraniem, zmianami klimatycznymi i destrukcyjnymi zmianami w rolnictwie, które powodują na przykład niedobory pyłku. No i dlatego chętnie się przyjrzałem temu badaniu, więc w sumie zrobiłem trochę odwrotnie niż inaczej, bo zazwyczaj najpierw, znaczy w ogóle zazwyczaj tylko czytam, żeby się nie sugerować badanie źródłowe, znaczy artykuł źródłowy. No i wykonano taki eksperyment. Wykonano go w dwóch miejscach. Najpierw on był podzielony na dwie części, więc zespół był, przypuszczam, też międzynarodowy. Najpierw w Belgii wykonano eksperyment, który polegał na zamknięciu małych rodzin pszczeli, które miały tylko płodną matkę i 2000 robotnic w namiotach.
W miniplusach, rodzinnych
miniplusach. W miniplusach konkretnie, ale w namiotach, w których nie mogły się na czas eksperymentu żywić pokarmem z zewnątrz, natomiast jeszcze je w ten sposób zrównano, że oczywiście przeleczono i tak dalej, natomiast postarano się, żeby miały przy punkcie zero znikome ilości pyłku i pierzgi.
Tak. I zamknięto je na cały sezon tak naprawdę, bo aż do jesieni prawie, no dokładnie na 154 dni od momentu zero. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że wśród steroli, które tworzą część ciała pszczół, systemów nerwowych pszczół.
Tak jak i u nas,
które też
najbardziej znany cholesterol oczywiście.
Tak, które też sterują pewnymi mechanizmami i służą do wielu funkcji. Jest sześć głównych, które są składnikami pyłków pobieranych przez pszczoły. Ale nie wszystkie pyłki zawierają te wszystkie sterole, a czasami jest dieta uboga w pyłek.
Albo monokulturowa, jak na przykład na polach rzepaku.
W dodatku właśnie ten pyłek nie jest dobrze zharmonizowany pod względem obecności tych steroli. Tylko na te sterole położono nacisk, zwłaszcza na dwa, czyli 24-metylocholesterol, który jest najliczniejszym sterolem w diecie pszczelej, oraz izofukosterol, żeby sprawdzić tezę, czy niedobory tych steroli w diecie powodują problemy żywieniowe i problemy zdrowotne u
psa. Ale w sumie naukowcy opracowali ciasto, które miało w swoim składzie aż 6 tego typu substancji, natomiast chcieli zobaczyć, czy na pewno to te główne substancje za to by mogły odpowiadać, żeby pszczoły się miały lepiej lub gorzej, czy tak naprawdę, jak wyjdzie na końcu, żeby były bardziej też produktywne w produkcji czerwiu i robotnic, to podzielili te ciasta na 3 grupy. I tylko jedna grupa zawierała komplet 6, tak?
Tak.
I to pierwsze badanie, można powiedzieć, no takie bardziej w sztucznych warunkach, trwało 134 dni. Pierwsze pszczoły zaczęto badać po 84 dniach, bo chciano odczekać, no aż będzie całe pokolenie, które by się żywiło tylko na tym pokarmie sztucznie wprowadzanym de facto.
Tak jest. Sprawdzano właściwie wszystko, to znaczy badano ciała tych pszczół pod względem zawartości tychże właśnie steroli. Sprawdzano stan czerwienia, obecność matki, to jak w jaki sposób rodzina pszczela reaguje na bodźce zewnętrzne, na chociażby drażnienie długopisem czy,
tak,
czy zmiatanie z ramki.
Przyznam, że zwróciło to moją uwagę, bo pierwszy raz na tego typu
sposób. Tak, drażnienie długopisem
sposób.
Ja też się nie spotkałem wcześniej. Niemniej rzeczywiście te diety zubożone, może mniej w ten 24-metylocholesterol, ale w ten izofukosterol spowodowały, że rodzina pszczela zamierała. Brak izofukosterolu w diecie powodował, że rodzina zamierała, zanikał czerw.
Okej, można to tak nazwać, ale w sensie dosłownym po prostu doświadczała drastycznego spadku liczebności pszczół.
Tak jest.
Natomiast no, najlepiej się miała ta grupa, która żywiła się według nich opracowanych kompletem ciasta składającym się z 6 steroli, ale czy dodatkowo, bo oczywiście samo ciasto składało się z aminokwasów, białek i też z węglowodanów, wiadomo, nie?
A jeszcze porównano te wyniki do komercyjnych sztucznych diet pyłkopodobnych, które są dostępne i w USA, i w Unii Europejskiej.
No na przykład składają się z drożdży lub mąki sojowej.
I tam te komercyjne wykazały podobne sytuacje jak z tym brakiem izofukosterolu, czyli zamieranie rodzin, zmniejszanie liczebności i powolne redukowanie czerwienia.
Natomiast... Tak, ale mógłby się tutaj pojawić argument, że znów, że to nie było w terenie i tak dalej, więc postanowili wykonać drugi etap badań i już w stanie Waszyngton w USA z większymi, pełnymi produkcyjnymi rodzinami, z 64 dokładnie rodzinami, uformowanymi z pakietów osadzonych na 8 rankach, postanowili przeprowadzić de facto podobny eksperyment. Tylko pszczoły były już mogły się odżywiać pokarmem z zewnątrz, a konkretnie korzystały z blisko położonych pożytków pól borówki i słonecznika.
Znaczy one były wywożone na borówkę, na słonecznik oraz wracały do swojego miejsca rezydowania, gdzie były pewne niedobory pyłkowe. I po prostu dokarmiano je w trakcie tego całego procesu tymi samymi mniej więcej dietami.
No tak, ale jednak przez jakiś czas odżywiały się monokulturową uprawą,
oczywiście,
można powiedzieć. I naukowcy piszą, że to może być pewnym stresem na pszczół i teraz no, chcieli zbadać, czy to ciasto mogłoby w jakiś sposób im ten stres zneutralizować. No i cóż, jakie były wyniki? No wyniki były podobne. Również ten ciasto, które się składało z kompletu 6 różnych steroli, powodowało największy przyrost masy czerwiu i robotnic.
Tak jest. Według tego badania wykazano, że można wręcz utrzymać rodziny pszczele w dobrej kondycji, suplementując tym pokarmem niedobory środowiskowe, albo wręcz wykorzystując ten pokarm jako jedyny w diecie całorocznej pszczół.
No tak rzeczywiście jest we wnioskach, czy jakby w zarysowaniu przyszłej perspektywy, ale moje zdanie jest takie, że to jest na razie fragmentaryczne, ale to nie jest oczywiście zarzut, tylko siłą rzeczy, ponieważ jest to badanie wstępne, no to musi być fragmentaryczne i okaże się to w przyszłych badaniach, dlatego że, no umówmy się, te pszczoły były jednak trzymane tylko przez kilka miesięcy, to nie zimowały tylko na tym pokarmie, więc długofalowo jakby się te pszczoły miało i czy można by opierać na tym swoje pszczelarstwo, bo jak rozumiem, tylko żywienie tego typu pokarmem to miałoby sens tylko przy usługowym zapylaniu, no bo trochę ciężej mi wyobrazić sobie, chyba że w jakichś bardzo ekstremalnych warunkach, kiedy miałoby to swoją taką funkcję jako stały pokarm przy korzystaniu, przy produkcji, no przynajmniej czystych produktów pszczelich, bo zawsze jednak z ciasta dochodzi do pewnego rodzaju zanieczyszczenia, choćby taką wadę tutaj widzę. Więc ja jestem tutaj ostrożny, uważam, że tego typu wnioski, tak, tym bardziej, które były podniesione w popularnych artykułach, że to nam po prostu będzie jakimś remedium na zmiany klimatyczne, negatywne zmiany w krajobrazie, czy wręcz zabezpieczenie światowych zapasów żywności. Uważam, że te wnioski są na razie zbyt daleko posunięte.
No słuchajcie, no poza tym, jeśli to będzie remedium, gdyby to był tego rodzaju przełom i gdyby pozwolił na jakiś czas zatrzymać te straty w Ameryce zimowe i pozwolił Amerykanom nadal kontynuować właśnie taką politykę zapylania, jaką obecnie stosują, czego nie wykluczam, bo ja tu jestem optymistą, no to i tak jest to tylko jeden element i wtedy możemy się spodziewać po prostu następnego czynnika, który taką sztuczną równowagę zakłóci.
A przypomnijmy,
bo jednak każda sztuczna równowaga wcześniej czy później zakłócona zostanie.
Znaczy pytanie, czy to jest... Nie, no, przepraszam bardzo, jeżeli mamy sytuację narastającą kryzysową, to nie mamy do czynienia z równowagą, tak? Bo sytuacja nie wraca do punktu wyjścia, bo wtedy moglibyśmy mówić o jakiejś rodzaju homeostatycznej równowadze.
Znaczy, dlatego mówię o równowadze sztucznej. Po prostu podpieramy tam, gdzie się wali, ale... i próbujemy budować wyżej, ale to się kiedyś nie
wali. Ale nie, no, jeżeli nie osiągamy jakiegoś homeostatu, który wraca do swojego pierwotnego stanu po wychyleniu, no to nie osiągamy równowagi.
Nie osiągamy równowagi naturalnej.
Ale według mnie. Nawet sztucznej nie
to
osiągamy.
To jest kwestia...
Nie, no jeżeli podpieramy, a mamy po prostu nawracające katastrofalne straty, no nawet nie ma sztucznej równowagi, no, przepraszam.
Dlatego mówię o ewentualności, że te katastrofalne straty zanikną dzięki stosowaniu tego cudownego pokarmu.
Rozumiem. No tak jak mi kiedyś powiedziałeś, Piotrze, wyjdź trochę z twojej, po prostu zdejmij te swoje różowe okulary. Przypomnijmy państwu, jakie w tym, bo mówiliśmy o tym kilka odcinków temu, jakie są straty. No w tym
70% w tym sezonie.
Tak, i to są najgorsze straty w Stanach Zjednoczonych od pojawienia się syndromu CCD, czyli to jest od około 2007 roku. Bo jestem na bieżąco z American Bee Journal, dużo jest na ten temat dyskusji, pojawiają się artykuły, rozwiązania tego problemu i cały czas te straty są jeszcze liczone i tylko ostateczny wynik będzie prawdopodobnie wiadomy na jesieni.
Tak. No cóż, a my chyba przejdźmy do następnego industrialnego też tematu, czyli narażenie na mikroplastik.
Dobra, przechodzimy. Siadaj, Piotrze. Muszę państwu przyznać się, że nietypowo, ale zaczynamy już trzeci raz. A nawet za pierwszym razem omówiliśmy całe to badanie i okazało się, że nie włączyłem nagrywarki, a tym razem Piotrowi ktoś przerwał. Drodzy państwo, no więc w świecie nauki coraz bardziej rośnie zainteresowanie zanieczyszczeniami mikroplastikami. Mówię tutaj o mikroplastikach w sensie dosłownym, czyli faktycznie, jak zaraz zobaczymy, są to cząsteczki plastiku mierzone w mikrogramach. Występują one praktycznie wszędzie. Zanieczyszczyliśmy swój dom, można powiedzieć, czyli naszą planetę, na której mieszkamy, całkowicie. Czyli występuje to wszędzie w środowisku, w żywności, a także w naszych ciałach, co jest już udowodnione. No i naukowcy po prostu naturalną koleją rzeczy postanowili sprawdzić, czy nie będzie to występowało w ciałach pszczół, zwłaszcza, że wykazano,
no
że...
No tak, że w Ekwadorze 12% próbek miodów zawierało mikroplastik, a też wykazano jego obecność w ciałach pszczół w Danii, I nie pamiętam, w którym jeszcze kraju europejskim, ale to już nie ma znaczenia, bo tutaj na pewno ten stan potwierdzono w tym badaniu.
Postanowiono w Niemczech przeprowadzić eksperyment. I co ciekawe, narzędzia naukowców nie były jakieś wysublimowane, tylko wzięto, znaczy raczej materiały, nie narzędzia, przepraszam, wzięto, po prostu kupiono w sklepie zwykłe sztuczce plastikowe i zmielono je w blenderze, a następnie używając specjalnych sit przefiltrowano, dzieląc na różne grupy pod względem wielkości mikrogramów tych cząsteczek.
I pod względem kształtu też osobno przyjęto te, które miały formę mniej więcej kuleczek, a osobno te, które miały kształty nieregularne.
A mówimy tutaj o cząsteczkach mniejszych od 1 mikrograma, czyli to są naprawdę niewidoczne oczywiście ludzkim wzrokiem, a największe mogły mieć od 50 do 100 mikrogramów i cóż, i po prostu...
No i niestety karmiono tym
pszczołom. Tak, dodano do syropu i po prostu różnymi grupami karmiono pszczoły, w tym oczywiście była grupa kontrolna, którą karmiono czystym syropem.
Ale jeszcze wcześniej te pszczoły przygotowano, bo oni to zrobili w ten sposób, żeby zapewnić, że te pszczoły będą miały zbliżoną mikroflorę jelitową. To karmiono je najpierw takim homogenatem jelit zdrowych pszczół, zawartości jelit zdrowych pszczół, więc było to dobrze przygotowane na początku.
I po dwóch tygodniach zaczęto je badać i właściwie skoncentrowano się głównie na, było to proste badanie pod tym względem, na przeżyciu pszczół, czyli po prostu długość życia im badano, można powiedzieć śmiertelność wraz z wiekiem. No i tutaj można powiedzieć, że nie potwierdziło im się badanie, czyli nie w sensie przeżycia nie zaobserwowano zmiany, aczkolwiek...
Możecie popatrzeć na wykres? Rzeczywiście tam bardzo niewielki jest wpływ tego mikroplastiku na przeżywalność.
Oceniony jak nieistotny statystycznie.
Ale zwróćcie uwagę, że oni badali to tylko po upływie do 15 dni od narażenia. I tu mnie to trochę dziwi. Te pszczoły już się nacierpiały, a zaniechano przebadania tej przeżywalności przez cały spodziewany okres życia tych pszczół. To przecież nie było długo. Można było sprawdzić, czy w którymś momencie te procesy życiowe się nie załamały z powodu obecności tego mikroplastiku w organizmach.
Aczkolwiek zauważono negatywny wpływ na pobieranie pokarmu i przybieranie masy ciała, więc może w przyszłości się dowiemy, że jednak ten mikroplastik jakoś negatywnie oddziaływuje, a są ku temu możliwości, dlatego że czy to w jakimś przekształconym mocnym środowisku, jak na przykład jakieś hale, jakieś fabryki produkujące tego typu materiały, a czy nawet w pszczelarstwie, na przykład przy...
No chociażby przy karmieniu, przy produkcji syropu, przy przechowywaniu tych syropów.
Bo tutaj mamy do czynienia z polistyrenami, tak? I te plastiki, po prostu z tych plastików też się buduje podkarmiaczki, ale również na przykład wiadra.
Jeszcze na chwilę wrócę do tej utraty wagi ciała i do tego niepobierania pokarmu, bo stwierdzono, że tam, gdzie ten mikroplastik miał te kształty nieregularne, to te skutki były silniejsze. Prawdopodobnie dlatego, że on ma większą powierzchnię całkowitą i w związku z tym więcej się elementów do niego przykleja, może zapychać, może podrażniać. Tu są takie tezy, że może mogło to być spowodowane mikrowrzodzeniami przewodów pokarmowych.
Jasne.
Stanami zapalnymi w tych przewodach pokarmowych.
Zgoda.
No, ale to już do dalszego badania.
Ja bym jeszcze zanieczyszczenia sprawdził w przyszłości, które mogłyby być związane ze stosowaniem jednak uli, które się masowo już stosuje, z wykorzystaniem tego typu właśnie plastiku.
No, polistyren.
Dlatego, że po pierwsze, pszczoły tam żyją cały czas, więc nawet jak sobie zapropolisują, to nie znaczy, że w jakiś sposób nie przechodzi. A poza tym, pszczelarz na przykład, i to na takich pasiekach, w których się pracuje intensywnie, gdzie nie można tak sobie zawsze delikatnie pracować z pszczołami, jednak dłutem choćby zarysowuje ścianki tego ula i chciałbym się dowiedzieć na przykład, czy to nie może mieć pewnego wpływu, albo przynajmniej nie zanieczyszczać w jakiś sposób produktów pszczelich, czyli miodu najczęściej.
Intuicyjnie myślę, że pył to tam się nie wytwarza, ale do zbadania temat.
Dzięki, przechodzimy do ostatniej ciekawostki.
Dzięki.
W jednym z pierwszych odcinków nie wiem który, ale mniej niż 10.
Damy tutaj.
Tak, mówiliśmy o biosemiotyce, czyli możliwościach komunikacji z melipon, z pszczołami socjalnymi, ale na przykładzie tak melipon jest. Z Ameryki Południowej i wtedy też trochę powiedzieliśmy o ich sposobie komunikacji, który jest inny niż pszczół miodnych, bo polega między innymi na zostawianiu śladów chemicznych w środowisku, żeby się inne osobniki zorientowały.
Chyba popełniliśmy tam też drobny błąd, tak mi się wydaje, bo powiedzieliśmy o tym, że one zostawiają taką ścieżkę zapachową od...
Znaczy nie wiem, czy tak było w badaniu powiedziane.
A może tak było powiedziane w badaniu.
Ale to moim zdaniem nie wyklucza. Dlatego, że tych melipon jest bardzo wiele gatunków, o wiele więcej niż pszczół z rodzaju apis, więc może...
Znaczy, wtedy... ci autorzy akurat wyraźnie piszą, że gatunki Trigona i Scaptotrigona zostawiają tą właśnie ścieżkę. A pozostałe gatunki poprzestają...
Rodzaje, czyli melipon.
Tak, tak, masz rację. Poprzestają na tym, że zostawiają ślad zapachowy tylko na pożytku, na konkretnym
tak,
pożytku.
Tak, ale ma to i już nie będziemy wam teraz mówić, dlaczego chorodnice mnie obchodzą, dlatego, że ma to swoje plusy w porównaniu do tańca, ale to zobaczcie już sobie w tym odcinku jakie. W każdym razie, no tym razem naukowcy postanowili naprawdę sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest i po prostu wykorzystując, no niejako oszukując, a nawet zabijając i preparując pewne substancje, które podejrzewali o tego typu właśnie komunikaty chemiczne, czy rzeczywiście oszukać trochę pszczoły, czy rzeczywiście ten pokarm, którym będą ślady żerowania poprzednich osobników...
będzie bardziej atrakcyjny.
Tak jest. No i jaka była metodologia tego badania?
No były trzy etapy tego badania. Pierwsze to identyfikacja tych związków chemicznych. I to już była spektrografia, spektrometria.
Na wypreparowanych właśnie, między innymi żuwaczkach, czułkach.
A druga.
Zamrażano to... w bardzo niskiej temperaturze pszczoły natychmiastowo w minus 20 stopni.
Druga to obserwacje behawioralne, czyli ustawiano na zwykłych szalkach Petriego po kilka kropli po prostu syropu cukrowego i sprawdzano w trzech różnych eksperymentach to, czy pszczoły częściej siadają na tych, które już były wcześniej odwiedzone.
Tak, ale też dokładnie, bardziej dokładnie, czy bardziej kusi je ekstrakt na przykład z gruczołów wargowych, czy z żukwowych, prawda?
Tak jest. A także, czy sztuczne ekstrakty wytworzone mają takie same działania jak...
Znaczy takie, jakie oni podejrzewają, bo to jest jeszcze sprawa nie... No ale w ogóle tych związków, które oddziaływują, to jest naprawdę sporo, bo zobaczcie sobie, także tu jest cała tabela, która przekracza jedną stronę A4 i wchodzi już na drugą, także tych związków jest
dużo.
No i
to jak już oglądacie te tabele, to zwróćcie uwagę, że tak naprawdę one mają podobne składy, te żuwaczkowe, które są w ostatniej kolumnie i te wargowe, które są w przedostatniej kolumnie.
Ale mimo to, że my mówimy, że podobne, to jednak miało to znaczenie w eksperymencie.
Bardzo tak? duże znaczenie. Ale jeszcze ja opowiem jeszcze o trzeciej technice, którą się posłużono i którą mi automat przetłumaczył jako elektroczułkografia. Wydaje mi się bardzo ładne tłumaczenie.
Tak jak meliponikultura.
Tak. Lepiej bym tego nie zrobił niż właśnie elektroczułkografia, bo chodziło o to, że pszczołom odejmowano te czułki.
Ale wcześniej je chociaż znieczulano przymrożeniem do minus jednego stopnia.
Zamrażano oczywiście. Te czułki podłączano do wzmacniaczy i do systemów wizualizujących odebrane sygnały i drażniono je zapachami, które były nawiewane z bibułek filtracyjnych nasączonych tymi właśnie substancjami.
No naprawdę można powiedzieć high-tech.
Ciekawe bardzo doświadczenie.
Tak, wysoka technologia tutaj. No i co wyszło? No wyszło, że jednak te ewidentnie występuje coś takiego. Tam, gdzie są substancje zostawione przez inne osobniki, ewidentnie pszczoły bardziej je preferują, natomiast mają zróżnicowanie to do części ciała I nie za bardzo się udało to potwierdzić tym sztucznie przygotowanym, prawda?
Tak.
Tym zestawem ze sztucznie dobranych substancji.
Sztucznie przygotowany zestaw, one reagowały, ale dużo słabiej. Natomiast dość silnie reagowały na ten feromon żuchwowy, ale dokładała się do tego agresja. No bo one żuchwy używają jako mechanizmu obronnego, więc tutaj była sytuacja, gdzie przypuszczały, że poprzedniczki mogły coś gryźć z powodu właśnie agresywnych. A najsilniej we wszystkich tych eksperymentach najsilniej występowała reakcja na feromon wargowy.
No i cóż, no po prostu mamy potwierdzenie, że ślad chemiczny jest zostawiany przez pewne pszczoły społeczne i że jest to wysublimowany sposób
komunikacji,
o którym prawie nic nie wiemy tak naprawdę, oprócz tego, że występuje, przecież nie znamy dokładnie tych komunikatów i być tutaj naukowcy próbują trochę hipotetyzować, na ile to jest przypadkowe, a na ile to mogą być to w jakiś bardziej skomplikowany sposób, być może konkretne sygnały. Przypuszczają, że nie, ale czy tak jest, tego jeszcze nie wiadomo.
To jeszcze prawdopodobnie będzie tematem badań. Ale ciekawostka.
Do następnego odcinka.
Dziękujemy.
Hej.